zapraszam na nasze spotkanie. Czy dobrze mnie słychać? Bardzo się cieszę, bardzo dużo Państwa jest. Rozpocznijmy więc może troszkę tak bardziej egzystencjalnie. Praktycznie rozpoczynamy Adwent, więc można powiedzieć, rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Kilka takich przykładów. Otóż proszę Państwa, nie wiem, może Państwo znają taką siostrę, Irlandkę, która nazywa się Bridge McKenna. Siostra Bridge McKenna jest klaryską, która wstąpiła do klasztoru klarysek w Dublinie, mając zaledwie 16 lat, bardzo młoda dziewczyna. Jej mama już wtedy nie żyła, więc musiała mieć takie pisemne zezwolenie od swojego taty, bo była jeszcze osobą nieletnią. I wyobraźmy sobie, że 2 lata później zachorowała na reumatoidalne zapalenie stawów. Choroba szybko się posuwała i gdy miała 22 lata, młoda dziewczyna była przykuta już do wózka inwalidzkiego. Lekarze powiedzieli, że siostra Bridge nigdy nie będzie mogła chodzić. I wtedy, żeby troszkę ulżyć jej cierpieniu, przełożeni przenieśli ją z klasztoru w Dublinie, z Irlandii, do Stanów Zjednoczonych, na Florydę. Bo tam, wiadomo, klimat jest dużo lepszy, jest cieplej, a w Irlandii jest bardzo deszczowo, chłodno. I pewnego razu siostra Bridge wieczorem w kaplicy modliła się. Miała zamknięte oczy i w pewnym momencie poczuła takie ogromne ciepło, taki prąd ciepła, który przechodzi przez całe jej ciało. Słuchajcie, 10 sekund później wstała z wózka inwalidzkiego, całkowicie uzdrowiona. To uzdrowienie było natychmiastowe. Ona się nawet o niej nie modliła, a dokonało się przed Najświętszym Sakramentem. I to wydarzyło się już ponad 30 lat temu. Od tamtej pory siostra Bridge jeździ po całym świecie, głosi konferencje, głosi rekolekcje i między innymi 2 lata temu była we Wrocławiu. Duże spotkanie z nią odbyło się w kościele Ojców Oblatów na Popowicach i tam opowiadała o tym, że pewnego razu właśnie wróciła niedawno z Meksyku i tam co tydzień pewien kapłan na obrzeżach Mexico City odprawia mszę świętą dla ludzi bezdomnych pod gołym niebem. Co więcej, przy takim ogromnym wysypisku śmieci, bo to tam właśnie ci bezdomni się gromadzą, opowiadała o tym, że kiedy przyszła na tę mszę świętą, to pewna Indianka położyła jakieś zawiniątko pod ołtarzem, takim bardzo prowizorycznym. Zwykły stół nakrywa się tam białym obrusem i to jest taki prowizoryczny ołtarz. Kiedy siostra podeszła, to zobaczyła, że ta Indianka zostawiła pod ołtarzem kilkuletnie dziecko, które dzień wcześniej zostało dramatycznie poparzone wrzącą wodą. Cały gar wrzątku wylał się na skórę, na ciało tego dziecka, które było właściwie już taką jedną wielką raną. Kiedy rozpoczęła się msza święta, to wszyscy w ogromnym skupieniu w niej uczestniczyli, ale gdy przyszedł moment konsekracji Najświętszego Sakramentu, to ludzie nie tylko klęczeli na ziemi, ale głowami dotykali ziemi w takim geście adoracji Pana Jezusa. Kiedy msza święta się skończyła, siostra Bridge, tak o tym mówiła tu we Wrocławiu, zobaczyła, że nie ma już tego dziecka pod ołtarzem i zapytała jego mamę, co się z nim stało. Mama powiedziała, bawi się z innymi dziećmi. Okazało się, że jest całkowicie uzdrowiony, tak jakby dostał zupełnie nową skórę. I powiedziała jeszcze, że tą osobą, która najbardziej się dziwiła całemu zdarzeniu, była właśnie ona sama, irlandzka zakonnica. Widzimy więc, że te dwa uzdrowienia są związane z Eucharystią. Dzisiaj będziemy mówić właśnie o tym, w jaki sposób Jezus ustanowił Eucharystię. Bo i siostra Bridge modliła się przed Najświętszym Sakramentem i uzdrowienie tego dzieciątka dokonało się właśnie w czasie Eucharystii. I może już teraz warto wspomnieć o tym, proszę Państwa, że popatrzmy, przed Komunią Świętą wypowiadamy takie słowa: Panie, powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Zdajemy sobie sprawę, że ten fragment jest cytatem z Biblii, który pochodzi z opowiadania o uzdrowieniu sługi setnika w Kafarnaum. Otóż sługa pewnego setnika, czyli rzymskiego żołnierza, który stacjonował w Kafarnaum, zachorował. Kiedy setnik dowiedział się, że Jezus przebywa w mieście, to wysłał poselstwo, a później sam powiedział do Jezusa: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Przepraszam, a mój sługa będzie uzdrowiony. I teraz popatrzmy, w jaki sposób troszkę przekształciliśmy te słowa, z tego powodu, że w Ewangelii chodzi o uzdrowienie fizyczne, prawda? Fizyczne uzdrowienie chorego sługi. My natomiast przed Komunią Świętą przesuwamy akcent i mówimy o duszy. Tak jakbyśmy zapominali o tym, że Pan Bóg w Eucharystii może uzdrawiać również nasze ciała, nie tylko duszę. Wydaje mi się, że to zostało troszkę tak niedokładnie przetłumaczone z języka łacińskiego. Dlatego, że w języku łacińskim wiemy, że przed soborem msza święta była po łacinie, padają tam słowa et sanabitur anima mea, a dusza moja, anima, będzie uzdrowiona. Z tym, że w języku łacińskim słowo anima może oznaczać nie tylko duszę człowieka, ale bardzo często oznacza całego człowieka. Dla przykładu możemy zapytać księdza proboszcza katedry, bo jesteśmy na terenie parafii katedralnej. Możemy postawić takie pytanie, ile ma dusz w swojej parafii? No to wiadomo, że nie będzie mówił o tych, którzy leżą na cmentarzu na Bujwida, tylko będzie mówił o żyjących ludziach, prawda? Tak więc to słowo dusza w języku łacińskim, anima, może oznaczać całego człowieka. I dlatego popatrzmy, w języku polskim mówimy na Eucharystii będzie uzdrowiona dusza moja, ale na przykład w innych językach jest inaczej. Po włosku, gdy odprawiamy Eucharystię, mówimy e io sarò salvato, ja będę zbawiony. I shall be saved, mówimy po angielsku we mszy świętej. Również nie dusza moja będzie zbawiona, czy ocalona, czy uzdrowiona, ale ja będę uzdrowiony jako cały człowiek. Również więc w tym wymiarze fizycznym. Dlatego nie będziemy zmieniać mszału, ale miejmy taką świadomość, że kiedy uczestniczymy w Eucharystii i wypowiadamy te słowa, a będzie uzdrowiona dusza moja, to możemy mieć spokojnie na myśli całego człowieka, nie tylko ten wymiar duchowy i właśnie modlić się o uzdrowienie również fizyczne we mszy świętej. Drugi może przykład związany z Eucharystią, troszeczkę nam bliski, ponieważ dotyczy wrocławianki Edyty Stein, która pewnego razu, gdy porzuciła już judaizm, została ateistką, pewnego razu wybrała się do Frankfurtu nad Menem ze swoimi przyjaciółkami, bo dziewczyny zaczęły studiować psychologię tu na Uniwersytecie Wrocławskim i zainteresowały się sztuką. Więc wyobraźmy sobie, że Edyta Stein z koleżankami pojechała właśnie na taką wyprawę i tam w Frankfurcie nad Menem weszli do katedry. Nie po to, żeby się modlić, bo Edyta była w tamtym czasie osobą niewierzącą, ale żeby podziwiać dzieła sztuki, rzeźby, malarstwo. Kiedy jednak weszła, to później napisała o tym w swoim pamiętniku, zobaczyła w ławce kobietę, którą kilka minut temu widziała na targu. Ta kobieta klęczała w ławce, obok leżał kosz z owocami, które kupiła na tym targu i była zatopiona w modlitwie. Miała zamknięte oczy, adorowała Najświętszy Sakrament. Edyta Stein nie wiedziała w ogóle, co to jest adoracja Najświętszego Sakramentu, ale powiedziała, że nie mogła oderwać od niej wzroku. Mówiła, ona z kimś rozmawia, a przecież tutaj nikogo nie ma. Tak bardzo była zatopiona w modlitwie, że ten widok bardzo mocno do niej przylgnął i później, jak napisała, stał się jednym z ważnych takich etapów czy czynników, które przyczyniły się do jej nawrócenia. I znowu było to związane właśnie z Eucharystią, z adoracją Najświętszego Sakramentu. I wreszcie, proszę Państwa, trzeci przykład. Mamy teraz tą okropną wojnę, która się toczy na Ukrainie. Natomiast mi właśnie przez to przypomniała się inna historia związana z inną wojną, która toczyła się bardzo długo, bo 20 lat, Otóż w latach 1955 do 75 we Wietnamie miała miejsce wojna domowa. Wiemy, że to była taka kontrowersyjna w tym sensie, że wojska amerykańskie wysyłały tam swoich żołnierzy. Wielu Amerykanów się przeciwko temu buntowało, bo chłopaki ginęli zupełnie bezsensownie na tej wojnie. Ale była to wojna domowa, w której komuniści chcieli przejąć władzę. A skoro tak, to wiadomo, że ostrze swojej broni kierowali przede wszystkim przeciwko Kościołowi. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że na przedmieściach Saigonu, czyli dawnej stolicy Wietnamu, był kościół franciszkanów, i klasztor, w którym mieszkało 14 zakonników. Jeden z nich poszedł na targ, żeby kupić żywność dla całej wspólnoty. Natomiast te komunistyczne bojówki wpadły wtedy do klasztoru i zabiły wszystkich 13 zakonników. Kiedy ten 14 powrócił do domu, to parafianie już przygotowywali ciała zmarłych franciszkanów do pochówku. I wyobraźmy sobie, że poprosili tego jednego kapłana, zakonnika, który ocalał, żeby zdjął habit i zwyczajnie chodził po świecku, żeby komuniści nie rozpoznali, że jest kapłanem. Dlaczego o to poprosili? Bo kiedy przychodziła niedziela, to wyobraźmy sobie, że wszyscy gromadzili się w kościele. Rozpoczynała się najpierw liturgia słowa. Czytali świeccy czytania przeznaczone na daną niedzielę. Natomiast gdy przyszedł moment modlitwy eucharystycznej, to wszyscy ludzie w ławkach otwierali swoje książeczki i razem na głos czytali cały tekst modlitwy eucharystycznej i pomiędzy nimi w ławce właśnie po świecku ubrany stał również ten kapłan. Gdy przychodził moment konsekracji, to wtedy wszyscy wyciągali ręce nad ołtarzem i również on. Tak więc konsekracja była ważna, msza święta była ważnie odprawiona. I gdy przyszedł moment Komunii Świętej, to znowu świecki szafarz Komunii Świętej rozdawał zebranym ciało Chrystusa. Widzimy więc, jak ogromne przywiązanie u tych ludzi znajdujemy do Eucharystii. Tak bardzo pragnęli mieć Eucharystię, że właśnie ukrywali tego kapłana i prosili, aby nie chodził ubrany w habit. Niech to będą takie trzy przykłady, które pokazują nam, jak wielki jest ten sakrament, który Jezus ustanowił w czasie ostatniej wieczerzy. Zapraszam więc na kilka takich biblijnych refleksji na temat ustanowienia Eucharystii. Rozpoczniemy jednak od naszej wyprawy, najpierw do Ziemi Świętej i zobaczymy, w jakich warunkach, w jakim klimacie dokonało się to ustanowienie Eucharystii. Otóż proszę Państwa, tak dla przybliżenia, mamy tutaj mapę dzisiejszego Izraela, dawnej Palestyny. Tą niebieską strzałką zaznaczona jest Jerozolima, bo wiemy, że Palestyna składa się z takich trzech krain geograficznych, idąc od północy, to jest Galilea, tam, gdzie jest Jezioro Galilejskie, tam, gdzie jest Nazaret, czyli ojczyzna Pana Jezusa. Nieco dalej na południe mamy Samarię i jeszcze bardziej na południe mamy Judeę ze stolicą Jerozolimą. I to właśnie tam, w Jerozolimie, dokonało się ustanowienie Eucharystii w sali na górze, którą potocznie nazywamy Wieczernikiem. I dzisiaj ta sala wygląda w taki właśnie sposób. Mamy tam kolumny. Ten wygląd tak naprawdę powstał w XVI wieku, ale taką ciekawostką jest to, że Eusebiusz z Cezarei, to jest historyk Kościoła, który pisał w V wieku historię Kościoła, opowiada bardzo ciekawą rzecz o Wieczerniku. Otóż proszę Państwa, wiemy, że w 70 roku świątynia została zburzona, jerozolimska, po niej pozostał tylko mur płaczu, czyli słynna ściana zachodnia, dlatego że i w czasach Jezusa wiadomo, że Palestyna była pod panowaniem Rzymian, Żydzi marzyli o wolności, bo już od kilku wieków byli pod obcym panowaniem, byli pozbawieni własnego państwa. To jest w ogóle pewien taki fenomen, bo proszę Państwa, popatrzmy na taką rzecz. Izraelici stracili niepodległość totalnie w 587 roku przed Chrystusem. Była to już bardzo niewielka kraina, Judea, dlatego że tak się potoczyła historia, że królestwo założone przez Saula, później Dawida i Salomona w X wieku przed Chrystusem, to królestwo rozpadło się na dwa państwa w 930 roku. Państwo północne zwane Izraelem i południowe zwane Judą z Jerozolimą. Były więc dwa królestwa, w którym mieszkali Izraelici. To północne dostało się do niewoli asyryjskiej w 722 roku i tak naprawdę Żydzi pozostawali tylko w niewielkim skrawku otaczającym Jerozolimę w krainie zwanej Judeą, a państwo nazywało się Juda. Juda ze stolicą w Jerozolimie. W 586 roku przed Chrystusem najechali na Judę Babilończycy pod wodzą króla Nabuchodonozora. I wtedy Izraelici całkowicie stracili wolność. To był 586 rok przed Chrystusem. Po Babilończykach przyszli Persowie, po Persach przyszli Hellenowie z Aleksandrem Macedońskim, po Aleksandrze Macedońskim przyszli Rzymianie, właśnie w czasach Jezusa było panowanie rzymskie. Później wiemy, że powstał islam i Palestyna dostaje się pod panowanie islamu, różnych Turków, seldżuckich, ottomańskich. I tak to trwa, proszę Państwa, do 1948 roku. Izraelici nie mieli własnego państwa 26 stuleci, 26 wieków. Przetrwał naród, który ocalił swój język, ocalił swoją religijność, judaizm, choć był pozbawiony własnego państwa. Wiemy, że Polska była pod zaborami 123 lata. To bardzo długo, a co dopiero 26 wieków. Dlatego niektórzy teologowie mówią, że jest to taki argument za tym, że Żydzi nadal pozostają w pewnym sensie narodem wybranym, bo Pan Bóg pozwolił przetrwać ich religijności i powstało nowo, na nowo państwo po II wojnie światowej w 1948 roku. Mówimy jednak o tym dlatego, że w czasach Chrystusa już niemal 6 wieków Żydzi byli pozbawieni własnej wolnej ojczyzny i dlatego w 66 roku, realizując swoje marzenia o tej wolności, wzniecili powstanie, które doprowadziło w 70 roku do zburzenia niestety świątyni jerozolimskiej, która do dzisiaj nie została odbudowana. Natomiast kolejne takie powstanie miało miejsce w latach 132-135. Jego przywódcą był niejaki Bar Kochba, tak zwane powstanie Bar Kochby. I ono również zostało rozgromione przez Rzymian w 135 roku. Wtedy to cesarz Hadrian wjechał do Jerozolimy, kazał zburzyć całe miasto, odbudować je w stylu rzymskim, natomiast wszystkich Żydów wygnało z Jerozolimy i z Judei. Rozpoczęła się w 135 roku totalna diaspora Żydów. Żydzi rozpieszli się po całym świecie. No między innymi też dlatego historycznie tak to się potoczyło, że po wielu wiekach byli obecni w Polsce. Natomiast wspomniany Eusebiusz z Cezarei w V wieku opisuje w historii kościelnej, tak się nazywa jego dzieło, Historia Ecclesiastica, że jedyny budynek, który ocalał w tych dwóch powstaniach, w 70 roku, gdy została zburzona świątynia i w 135 roku, gdy rozgromiono powstanie Bar Kochby, jedyny budynek, który ocalał i nie doznał zniszczeń, to był właśnie budynek Wieczernika, w którym Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament. Możemy więc też, jeżeli patrzymy oczyma wiary, pomyśleć, że Pan Bóg tak jakby bronił to bardzo istotne dla nas, dla chrześcijan miejsce. Jak wspomniałem, dzisiaj ten wystrój Wieczernika pochodzi z XVI wieku, czyli w czasach Jezusa wyglądało to pewnie troszkę inaczej. Natomiast cały ten dom jest prywatną własnością pewnej, przepraszam, muzułmańskiej rodziny, która udostępnia turystom czy pielgrzymom właśnie tę salę na górze, aby mogli tam wejść. Jednak prawnie nie należy on do chrześcijan. Tak się składa jednak ciekawie, że w jednej z kolumn znajduje się taki wizerunek pelikana i to pewnie został on wyrzeźbiony ręką chrześcijan, dlatego że jeżeli zwrócimy uwagę na taki hymn eucharystyczny, który ułożył święty Tomasz z Akwinu, to w języku polskim mamy tam takie słowa: ty, co jak pelikan, krwią swą karmisz nas, prawda? To jest nawiązanie do Eucharystii i pewnie właśnie dlatego chrześcijanie wyrzeźbili taki wizerunek tego ptaka w jednej z kolumn wieczerniku. Natomiast tuż obok wieczernika stoi taki kościół, który nazywamy kościołem wieczernika. On jest bardzo bliżutko tego budynku i pielgrzymi często zatrzymują się właśnie tam, aby tam sprawować Eucharystię i tam właśnie upamiętniać to, co w wieczerniku się dokonało, w pobliżu samego wieczernika. No i kościół ten wygląda wewnątrz właśnie tak, taka dosyć, powiedzmy, skromny wystrój, ale widzimy w głównym ołtarzu właśnie scenę przedstawiającą ostatnią wieczerzę, o której dzisiaj będziemy sobie mówić. Wejdźmy więc, proszę Państwa, już teraz troszkę zapraszam do tekstów biblijnych. O, tu mamy zdjęcie zrobione na pustyni. Dzisiaj również Beduini żyją bardzo podobnie jak w czasach Jezusa i bardzo podobnie pewnie jak wiele wieków temu przed Chrystusem, bo mają bardzo skromne wyposażenie, mieszkają w namiotach, wypasają swoje stada i kiedy kończą się pastwiska, no to wtedy zwijają swoje namioty i wędrują w inne miejsce, kilkanaście kilometrów dalej. Tam znowu rozbijają na pewien czas swoje obozowisko. I takie właśnie wędrowne, koczownicze życie dzisiaj również możemy spotkać na terenie Izraela, nie tylko zresztą Izraela, również innych krajów z Bliskiego Wschodu. Dlaczego o tym mówimy? Bo bardzo podobne życie prowadzili Izraelici, kiedy wędrowali przez pustynię przez 40 lat. Kiedy wyszli z Egiptu około 1250 roku przed Chrystusem, właśnie Pan Bóg powołał Mojżesza do tego, aby wyprowadził naród wybrany z niewoli egipskiej, doprowadził ich do Kanaanu. Ta wędrówka trwała 40 lat i właśnie takie obozowiska Izraelici tam rozbijali. Zdarzało się pewnie, że czasem w jednym miejscu mieszkali kilka lat, bo tak naprawdę taką drogę piechotą można by zrobić w 2 tygodnie. Im to zajęło właśnie 40 lat, bo prowadzili taki koczowniczy tryb życia. I właśnie wtedy, gdy wędrowali przez pustynię, miało miejsce wydarzenie, które jest swoistą zapowiedzią Eucharystii. Chodzi o dar manny, który Pan Bóg udzielił Izraelitom, czyli tajemniczego pokarmu. Była to pewnie jakaś roślina. Dzisiaj bibliści spierają się, która to mogła być roślina jadalna. Nie mamy tak bardzo dokładnie jej zidentyfikowanej. Ale właśnie w czasach, kiedy zaczął panować głód na pustyni, Pan Bóg karmił Izraelitów tą rośliną, którą nazywamy manną. Sama nazwa manna pochodzi od hebrajskiego pytania manchu, to znaczy co to jest. Izraelici pewnego razu wyszli przed swoje namioty, zobaczyli tajemniczą roślinę, pytali manchu, co to jest, i od tego pytania nadano taką nazwę. I zwróćmy uwagę, mamy tutaj cytat z Księgi Wyjścia. Pan powiedział wówczas do Mojżesza: oto ześlę wam chleb z nieba na kształt deszczu i będzie wychodził lud i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie, lecz w dniu szóstym zbiorą zapas tego, co przyniosą, a będzie to podwójna ilość tego, co będą zbierać codziennie. Mamy tutaj, proszę Państwa, taką ciekawą historię. Otóż okazuje się, że ta tajemnicza roślina, manna, która, jak wspomniałem, jest zapowiedzią Eucharystii. Za chwilkę powiemy dlaczego, bo sam Jezus się w takiej mowie w Kafarnaum odwołuje do tego, mówiąc: to nie Mojżesz dał wam prawdziwy chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Manna miała z jednej strony właściwości, można powiedzieć, takie zwykłe, przyrodzone, bo była zwykłą rośliną, którą się Izraelici karmili, ale z drugiej strony miała też cechy nadprzyrodzone. W takim sensie, że gdy czytamy opis Księgi Wyjścia, to wiemy, że Izraelici musieli co rano tę mannę zbierać, bo gdy tylko pojawiało się słońce i rosa znikała z powierzchni ziemi, to wraz z nią znikała manna. Natomiast, tak opisuje to autor Księgi Wyjścia, natomiast ciekawostką jest to, że kiedy Pan Bóg kazał robić zapas tej rośliny na szabat, na sobotę, to w piątek zawsze dokonywał się taki cud, że ta manna nie znikała. Izraelici ją zbierali i mogli ją przechowywać do następnego dnia. I druga taka cecha, która świadczy o tym, że Pan Bóg obdarzył tę roślinę taką cechą właśnie nadprzyrodzoności, jest to, że właśnie skoro codziennie znikała, to jednak naczynie z manną Pan Bóg nakazał umieścić w namiocie spotkania, który był taką pierwotną świątynią Izraelitów. I tam w tym złotym naczyniu manna była cały czas i również nie znikała i się nie niszczyła. W żaden sposób nie ulegała jakimś procesom rozkładu. Notabene warto też może w tym miejscu już powiedzieć o tym, że Pan Bóg w czasie tej wędrówki na pustyni nakazał Izraelitom wybudować właśnie namiot spotkania, który był pierwowzorem świątyni jerozolimskiej. I podobnie jak w namiocie spotkania, tak samo i w świątyni jerozolimskiej, w tym głównym takim budynku świątyni, w głównym sanktuarium, były dwa pomieszczenia. W pierwszym pomieszczeniu, gdy tylko się do niego wchodziło, był tak zwany stół chlebów pokładnych. Leżało tam na ołtarzu, na stole, 12 chlebów, które symbolizowały 12 pokoleń Izraela. I co szabat kapłani je wymieniali, spożywali te chleby, spożywali ofiarę płynną, czyli wino, i kładli nowe chleby, świeże. W tym też miejscu stała menora, czyli siedmioramienny świecznik. Ten świecznik miał 7 ramion, bo znano wtedy 7 planet, więc każde z tych świateł miało symbolizować jedną planetę. Przesłanie było takie, że to cały wszechświat spala się w uwielbieniu dla Boga. I to było pierwsze miejsce, zwane miejscem świętym, pierwsze pomieszczenie. Później była zasłona świątynna. Bardzo ciekawe, zasłona przedstawiająca niebo, bo wyhaftowano na niej księżyc, gwiazdy, planety. I to jest ta zasłona, która, jak mówią ewangeliści, rozerwała się z góry na dół podczas śmierci Chrystusa, bo za tą zasłoną było miejsce najświętsze, do którego tylko jedyny raz w roku, w Jom Kippur, wchodził najwyższy kapłan w dzień pojednania i tam dokonywał ofiary przebłagania. Tam bowiem była Arka Przymierza. Arka Przymierza, która była symbolem obecności Boga. Sam Bóg mieszkał w Arce, tak wierzyli Izraelici. I w Arce Przymierza były tablice dekalogu, była laska Aarona, pierwszego kapłana, oraz właśnie naczynie z manną. I teraz zwróćmy, drodzy, uwagę na taką, gdy sobie uświadamiamy tę architekturę początkowo namiotu spotkania, a później świątyni jerozolimskiej, to zdajemy sobie sprawę, że właśnie w świątyni jeszcze było o tyle ciekawiej, że ten główny budynek z tymi dwoma pomieszczeniami, miejsce święte i najświętsze, stał na dziedzińcu zwanym dziedzińcem kapłańskim. Tam mogli przebywać tylko kapłani i lewici. Ten dziedziniec kapłański otoczony był drugim dziedzińcem, zwanym dziedzińcem mężczyzn. Tam mogli wchodzić Izraelici, ale tylko mężczyźni. Jeszcze bardziej na zewnątrz był dziedziniec kobiet. Tam mogły wchodzić kobiety Żydówki, ale tylko Żydówki i mężczyźni też, bo gdy wędrowali do dziedzińca mężczyzn, to przechodzili przez dziedziniec kobiet. Natomiast jeszcze bardziej na zewnątrz był tak zwany dziedziniec pogan. Taka była architektura świątyni. Gdy poganie znajdowali się w Jerozolimie, to musieli się zatrzymać właśnie na dziedzińcu pogan. Nie mogli wchodzić dalej w głąb świątyni. I teraz, dlaczego taki długi wywód na ten temat? Dlatego, proszę Państwa, że nasze świątynie, nasze kościoły wzorowane są architektonicznie właśnie na świątyni jerozolimskiej. Zwróćmy uwagę, że miejscem najświętszym była Arka Przymierza, w której była manna, w której była tablica dekalogu i ta laska Aarona. I można powiedzieć, to symbolizuje tabernakulum. Gdy wchodzimy do naszych katolickich świątyń, to jest właśnie miejsce najświętsze. Sam Bóg, prawda? Natomiast w tym miejscu świętym stał ołtarz chlebów pokładnych i tak jak wspomniałem, kładziono na nie 12 chlebów, co szabat. I z jednej strony były to chleby ofiarowywane przez kapłanów Panu Bogu, jaka ofiara przygotowywana co tydzień, ale z drugiej strony mamy troszkę niewłaściwe tłumaczenie w Biblii Tysiąclecia, bo mowa jest o chlebach pokładnych, a dokładnie hebrajskie lechem ha-panim oznacza chleby oblicza, oblicza Bożego. Czyli z jednej strony te chleby symbolizują oblicze Boga, który mieszka w miejscu najświętszym w Arce Przymierza, ale z drugiej strony są też ludzką ofiarą, bo to kapłani przygotowywali tę ofiarę i składali ją co tydzień na ołtarzu. I dlatego zwróćmy uwagę, że ten stół chlebów pokładnych jest odzwierciedleniem naszego ołtarza, na którym dokonuje się Eucharystia. Eucharystia z jednej strony jest naszą ofiarą. Gdy przychodzi moment ofiarowania, to przynosimy hostię przygotowywaną przez nas, przez ludzi, jako ofiarę składaną Panu Bogu, ale po pewnym czasie, po słowach konsekracji, ta nasza ofiara staje się samym Chrystusem. Można powiedzieć, symbolizuje, właściwie nie symbolizuje, jest obliczem Boga dla nas. Czyli dokładnie tak jak owe chleby pokładne. Czyli właśnie chleby pokładne symbolizują nasze ołtarze, a przy ołtarzu zawsze mamy świece i one są odpowiednikami tej żydowskiej menory, która stała przy stole chlebów pokładnych w miejscu najświętszym. I teraz, proszę Państwa, zwróćmy uwagę na jeszcze jeden niezwykle istotny, symboliczny fakt. Skoro tabernakulum symbolizuje nam Boga, możemy powiedzieć Boga Ojca, ołtarz symbolizuje nam Chrystusa, bo tam dokonuje się Eucharystia, stamtąd spożywamy ciało Chrystusa, natomiast menora symbolizuje nam Ducha Świętego, dlatego że czytamy w Dziejach Apostolskich, że w dniu Pięćdziesiątnicy, właśnie w Wieczerniku, pokazały się im języki jakby z ognia i na każdym z nim spoczął jeden. Te płomienie świec symbolizują nam również Ducha Świętego, czyli nawet można powiedzieć w architekturze naszych świątyń mamy nawiązanie do prawdy o Trójcy Świętej. Tak więc tabernakulum jest odpowiednikiem miejsca najświętszego w świątyni jerozolimskiej. Później ołtarz z prezbiterium i ze świecami jest odpowiednikiem miejsca świętego. Dalej przed balaskami, jeśli są balaski, no to tam już gromadzą się ludzie i to jest tak jakby dziedziniec mężczyzn i dziedziniec kobiet. Dzisiaj nawet na niektórych wioskach do dzisiaj tak jest, że panowie siadają po jednej stronie, panie po drugiej w kościele. No i na zewnątrz kościoła mamy, można powiedzieć, dziedziniec pogan. Czyli tak architektonicznie nasze świątynie nawiązują do świątyni jerozolimskiej. Z tego powodu, że dla Żydów świątynia była jedynym miejscem, gdzie należało składać ofiary. Żydzi nie mieli wielu świątyń, tylko tę jedną, jedyną w Jerozolimie, która w 70 roku została zburzona i do dzisiaj nie została odbudowana. Natomiast my wiemy, jeszcze sobie dzisiaj o tym powiemy, że ofiara Chrystusa zastąpiła wszystkie ofiary starego prawa. W W Starym Przymierzu składano nieustannie ofiary, codziennie, ofiary całopalne i różne inne, i one nie przyniosły zbawienia, ale ofiara Jezusa Chrystusa uobecniana w Eucharystii przynosi nam zbawienie. I zwróćmy uwagę, że gdy czytamy Dzieje Apostolskie, to ci, którzy uwierzyli w Jezusa, bardzo często idą do świątyni jerozolimskiej, ale nigdy nie składają tam ofiar. Dlatego, że ofiara eucharystyczna zastąpiła im ofiary składane w świątyni jerozolimskiej. I tak patrząc bardzo teologicznie, trzeba powiedzieć, że świątynia jest miejscem właśnie składania ofiary. Dzisiaj Żydzi nie mają świątyni, synagogi nie są świątyniami, bo są miejscem, gdzie się ludzie modlą, ale nie składają tam ofiary. Natomiast my w kościołach składamy ofiarę eucharystyczną. W związku z tym każdy nasz kościół możemy spokojnie nazywać świątynią. Inaczej z kościołami protestanckimi, bo tam nie we wszystkich składane są ofiary. Są tacy protestanci, którzy wierzą w realną obecność Chrystusa w Eucharystii w momencie przyjmowania Komunii Świętej, więc tam można powiedzieć w takich świątyniach, takie kościoły protestanckie czy zbory możemy nazwać świątyniami, ale są też tacy, którzy mówią, że to tylko symbol, więc takich budynków nie można nazwać właśnie świątyniami. Tak o tym mówię, bo dla nas we Wrocławiu mamy bliską tutaj tak zwaną dzielnicę czterech świątyń, z których tak naprawdę synagoga nie jest świątynią. I w zależności od tego, czy w tym kościele luterańskim osoby przyjmujące Komunię Świętą wierzą w realną obecność Chrystusa, czy nie, to raz można nazwać ten kościół świątynią, innym razem nie. Czyli tak naprawdę mamy tam dwie świątynie, prawosławną i katolicką, kościół Paulinów. Dlatego też już teraz się mówi troszkę często inaczej, nie dzielnica czterech świątyń, tylko dzielnica czterech wyznań. Ale to też nie jest prawda, bo judaizm nie jest wyznaniem chrześcijańskim. Mamy, prawda, trzy wyznania, protestantyzm, katolicyzm i prawosławie. To są trzy wyznania chrześcijańskie, stanowiące jedną religię. No a synagoga odsyła nas już do drugiej religii, do judaizmu. Czyli trzeba by to mówić, mamy tam dzielnicę dwóch religii i trzech wyznań, prawda? Troszkę za dużo by to było. Właśnie, ale tak mówiliśmy troszkę o świątyni, bo tutaj mówimy o tej mannie, która jest zapowiedzią Eucharystii. Za chwilkę jest 12, więc zwróćmy uwagę, proszę Państwa, jeszcze właśnie kończąc tę pierwszą część naszego wykładu, w jaki sposób Pan Jezus interpretuje to wydarzenie, które miało miejsce na pustyni. Mianowicie w 6 rozdziale Ewangelii według świętego Jana mamy tak zwaną długą mowę eucharystyczną. Jezus mówi tam między innymi tak, przeczytamy tylko fragment. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni, a pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc, jak on może dać nam swoje ciało na pokarm. Rzekł do nich Jezus, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Proszę Państwa, ten fragment, który tutaj mamy, wygłoszony w Kafarnaum, w którym to Jezus zapowiada Eucharystię i nawiązuje do manny jako również starotestamentowej zapowiedzi Eucharystii, został nam przetłumaczony troszkę tak bardzo łagodnie przez pewnie takiego bardzo pobożnego tłumacza. Dlatego, że gdybyśmy chcieli dosłownie przetłumaczyć ten tekst z języka greckiego, to brzmiałoby to dosyć tak drastycznie, bym powiedział. Mianowicie nie pada tutaj słowo soma, które oznacza ciało, ale pada słowo sarx. A sarx w języku greckim oznacza mięso. I nie pada tu słowo estio, które tłumaczymy jako jeść, spożywać, ale pada słowo trogein, czasownik, a czasownik trogein oznacza gryźć, przeżuwać. To jest mniej więcej taka różnica jak w niemieckim essen i fressen. Essen to się mówi o ludziach, że spożywają, jedzą, a fressen o zwierzątkach. Dlatego spróbujmy to przełożyć dosłownie, to tak troszkę ciarki przechodzą. Jezus mówi tak, jeżeli nie będziecie gryźć mięsa Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Tak bardzo wyraźnie Jezus kładzie nacisk na to, że jest to Jego autentyczne ciało i autentyczna krew, prawdziwa, realna, że sięga właśnie aż po takie bardzo wyraziste słowa. Mówi o gryzieniu czy przeżywaniu mięsa. I to dla Żydów było ogromnym skandalem, bo to jest ten moment, kiedy wszyscy od Jezusa odchodzą. I Jezus zadaje pytanie uczniom, czy i wy chcecie odejść. Piotr odpowiada, do kogóż pójdziemy, ty masz słowa życia wiecznego. Ale widać było, że jest to moment, kiedy Jezus traci wszystkich swoich uczniów. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że w tym powiedzeniu, w tej zachęcie do spożywania ciała i picia krwi Chrystusa, Jezus sprzeciwia się wprost jednemu z przykazań Tory. Otóż wiemy, że dla Żydów Tora była najświętszą księgą. To tam zapisano wolę Boga dla człowieka. Tam zapisano całą masę przykazań. Dokładnie 613 przykazań znajduje się w Pięcioksięgu, czyli w Torze. I jedno z nich zapisane w 9 rozdziale, 4 wierszu Księgi Rodzaju. Jesteśmy tuż po potopie. Przykazanie to, które Pan Bóg zostawił Noemu i całej ludzkości, brzmi tak. Cytuję, nie wolno wam jeść mięsa z krwią życia, abyście nie pomarli. Nie wolno wam jeść mięsa z krwią życia, abyście nie pomarli. Żydzi na przykład nigdy nie zjedzą kaszanki, bo tam jest krew, to nie jest koszerne. A co na to Jezus mówi? Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Dokładnie odwraca to przykazanie, więc nie możemy się dziwić, że Żydzi byli zgorszeni i odchodzą od Niego. I ostatnie zdanie, mamy tę mowę w Ewangelii według świętego Jana i święty Jan bardzo często stosuje taką technikę, że ukazuje nieporozumienie Jezusa z rozmówcą i kiedy to nieporozumienie sięga zenitu, to nagle Jezus łagodzi sytuację i wyjaśnia całe nieporozumienie. Można sobie przewracać karty Ewangelii Jana i bardzo szybko zobaczymy. Powiedzmy, w pierwszym rozdziale mamy prolog, to wiemy, na początku było słowo i tak dalej. W drugim rozdziale mamy Kanę Galilejską. Maryja mówi, wina nie mają, a Jezus mówi, czy to moja lub twoja sprawa? Dochodzi do nieporozumienia, ale później Jezus dokonuje cudu. W trzecim rozdziale mamy Nikodema. Przychodzi do Jezusa, a Jezus mówi, trzeba wam się powtórnie narodzić. Nikodem mówi, jak człowiek może się narodzić, będąc starcem? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki? Nieporozumienie, a Jezus mówi, chodzi o narodzenie duchowe, z wody i z ducha, czyli o chrzest. W czwartym rozdziale mamy Samarytankę. Prawda? Jezus mówi, chcesz, to dam ci wody życia. Ona mówi, tak, studnia jest głęboka, nie mam czerpaka, droga daleka, dawaj mi tej wody. Prawda? Ona mówi o zwykłej wodzie, a Jezus mówi o Duchu Świętym, bo woda życia symbolizuje Ducha Świętego. I Jezus wyjaśnia, za każdym razem łagodzi sytuację, gdy dochodzi do nieporozumienia, poza jednym wypadkiem, poza mową eucharystyczną. Tutaj kilkukrotnie się go pytają, czy naprawdę masz na myśli spożywanie twojego realnego ciała. I Jezus nie łagodzi sytuacji, tylko kilkanaście razy podkreśla. Moje ciało jest prawdziwym pokarmem, moja krew jest prawdziwym napojem. Czyli widać, że święty Jan bardzo chciał podkreślić realną obecność Chrystusa w Eucharystii.